Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj moim gościem jest...
Jacek Antczak, wiceprezes spółki AAT Holding.
Dzień dobry panie prezesie. Rozmawiamy dzisiaj z tego powodu, że dzisiaj rozpoczyna się oferta publiczna pana spółki. No, marka nie jest znana bliżej, nie jest to ogólnopolska marka, znana bliżej inwestorom indywidualnym, tak odbiorcom detalicznym, dlatego na wstępie chciałbym pana poprosić, żeby pan pokrótce powiedział, czym zajmuje się pana spółka.
Oczywiście. To prawda, że pomimo, iż jesteśmy liderem w naszej branży, to branża jest na tyle niszowa, że większość przeciętnych zjadaczy chleba nie ma z nami na co dzień do czynienia. Zajmujemy się elektronicznymi systemami zabezpieczeń mienia. Tak więc sprzedajemy i produkujemy przede wszystkim systemy monitoringu wizyjnego, telewizji dozorowej, systemy przeciwpożarowe, a ściśle rzecz biorąc systemy, które służą wykrywaniu i sygnalizacji pożaru, systemy kontroli dostępu do budynków oraz systemy sygnalizacji włamania i napadu, czyli takie klasyczne alarmy, które montuje się w domach czy w biurach, mające informować o tym, jeżeli pojawi się tam jakiś intruz. I nasza spółka zajmuje się zarówno produkcją tego typu systemów, jak i dystrybucją przez sieć dystrybucji w całym kraju.
A kto jest państwa odbiorcą? Klienci indywidualni czy jacyś hurtownicy?
Jesteśmy klasycznym biznesem B2B. Naszymi odbiorcami są firmy instalacyjne. Instalatorzy, którzy następnie te systemy instalują w domach, czy w biurowcach, czy w hotelach, przychodzą do nas i kupują sprzęt. My nie zajmujemy się instalacjami, zajmujemy się wyłącznie dostarczaniem sprzętu dla instalatorów, którzy z kolei instalują i zajmują się okablowaniem i podłączeniem wszystkiego w budynkach.
A proszę powiedzieć mi, jak duży jest rynek, jeżeli chodzi, jak bardzo rozdrobniony jest rynek państwa kontrahentów, odbiorców? Czy to są setki albo tysiące odbiorców? Czy też macie państwo, nie wiem, jakiegoś odbiorcę, który odpowiada za 30% państwa sprzedaży?
Znaczy, odpowiem w takim razie pytania w jednym, ale postaram się odpowiedzieć. Po pierwsze, instalatorów jest kilka tysięcy. Myślę, że bliżej 10 niż 5 tysięcy. Kilka tysięcy instalatorów w całym kraju. To jest grupa docelowa naszych klientów, z którymi współpracujemy na co dzień. Natomiast jeżeli chodzi o uzależnienie od jednego odbiorcy, to jedną z takich cech, która uważam może być bardzo interesująca, jeżeli chodzi o ryzyko dla naszych potencjalnych inwestorów, to jest to, że w ogóle nie jesteśmy uzależnieni od żadnego odbiorcy. Nasz największy odbiorca kupuje nie więcej niż 2-3% naszej rocznej sprzedaży, a 10 największych, jeżeli dobrze pamiętam, odpowiada 7 czy 8% łącznej sprzedaży. Także dywersyfikacja jest taka rzeczywiście dość duża.
Okej, okay, no to o to mi właśnie chodziło. A proszę powiedzieć mi, na jakich rynkach państwo działają? Tylko Polska, czy też za granicę również?
Głównie Polska, w tej chwili blisko 90%, dokładnie 87% przychodów ze sprzedaży generujemy w Polsce, natomiast po osiągnięciu sukcesu w naszym kraju uznaliśmy, że warto jest, mając własne produkty, wyjść na rynki zagraniczne i zdecydowaliśmy się na to jakiś czas temu. Początkowo w takim modelu, że zbudowaliśmy sieć niezależnych dystrybutorów, partnerów, którzy handlowali naszymi produktami w poszczególnych krajach. Tych krajów nawet do 40 mniej więcej opanowaliśmy w ten sposób, ale potem stwierdziliśmy, że ciekawszym modelem może być sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne. Kilka lat temu w związku z tym zdecydowaliśmy się na otwarcie pierwszej takiej spółki w Rumunii. Ona prowadzi działalność od 3 lat, naszym zdaniem z dużym sukcesem. W tej chwili odpowiada już za 3% całkowitych przychodów ze sprzedaży grupy. I w ślad za tym, co zaobserwowaliśmy w Rumunii, zdecydowaliśmy się na otwarcie kolejnych 2 spółek. Od początku tego roku mniej więcej rozpoczęła się sprzedaż przez nasze własne spółki na Węgrzech oraz w Holandii.
Gdzie państwo uzyskujecie wyższe marże, w Polsce czy za granicą?
Na obecnym etapie w Polsce, ponieważ w Polsce jesteśmy już rozpoznawalni, mamy swoją reputację na rynku i od wielu lat zbudowaliśmy tutaj silną pozycję. Natomiast w tych krajach, w których dopiero zaczynamy działalność, nie jesteśmy jeszcze znani i musimy jak gdyby, no, najpierw zbudować swoją reputację, żeby móc w odpowiedni sposób następnie pozycjonować produkty na rynku.
Dobrze, popytałem trochę odbiorców, teraz popytam z drugiej strony o konkurencję. Chciałem zapytać tak, jakiej wielkości to jest rynek w całości w Polsce i czy państwo, ilu macie, nie wiem, takich rozpoznawalnych, dużych konkurentów i ile mniej więcej procent z tego rynku macie? I też od razu w jednym pytaniu zadam takie coś, pytanie, czy Czy wśród konkurentów może są już jakieś spółki giełdowe, żeby inwestorzy ewentualnie mogli sobie porównać, zrozumieć charakterystykę branży?
Oczywiście. Rynek według raportu PMR jest wart blisko 1 mld zł. Cały rynek w wszystkich tych grupach produktowych, o których mówiłem wcześniej. Największą częścią tego rynku jest rynek telewizji dozorowej, który odpowiada za blisko połowę tego miliarda, to jest jakieś 470 milionów złotych.
Czyli tak, przepraszam, to jest tak zwany popularny monitoring. To się teraz wszędzie, jest moda na montowanie tego wszędzie.
Tak, kamery i urządzenia rejestrujące obraz, dźwięk. Często je widzimy w biurowcach, czy w hotelach, czy na parkingach i tak dalej. Drugim pod względem wielkości jest rynek systemów przeciwpożarowych. To jest rynek, którego wartość jest wyceniana przez PMR na 167 milionów złotych w 2014 roku. To jest tą czujki i centrale, które służą do krycia pożaru i poinformowania po pierwsze osób znajdujących się w budynku, po drugie ewentualnie straży pożarnej i tak dalej o tym, że jest pożar. Kolejnym segmentem jest rynek sygnalizacji włamania i napadu, czyli systemy te, które mają poinformować o wtargnięciu niepożądanej osoby na teren obiektu. Ten rynek jest wart według PMR-u blisko 130 milionów złotych. W dalszej kolejności mamy kontrolę dostępu do budynków, czyli czytniki, karty, które zarządzają ruchem, powiedzmy, w biurowcach. Wszyscy je znamy, jak wybieramy się gdzieś do dużego biurowca czy hotelu. Ten rynek jest wart blisko 110 milionów złotych według PMR-u. I niecałe 100 milionów uzupełnieniem tego rynku jest taki segment, który grupuje akcesoria, urządzenia peryferyjne dodatkowe do wszystkich tych grup produktów. Także łącznie 1 mld złotych to jest całkowita wartość rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń według raportu PMR. My w tym rynku jako AAT w Polsce mamy 16%, to jest bezapelacyjny numer jeden.
O, czyli to nie jest rynek tego typu, że ktoś ma 60%, jakiś duży monopolista i reszta mniejsza, czyli państwo macie 16%, a i tak jesteście
najwięksi. Tak, jesteśmy najwięksi według PMR-u. Firmy, które są na miejscach drugim, trzecim, czwartym i tak dalej, są co najmniej 2- lub 3-krotnie mniejsze niż my. Znaczy, numer dwa na tym rynku ma 8% udziału w rynku, kolejne firmy mają nie więcej niż 5% udziału w rynku. Także...
A czy którakolwiek z tych firm jest notowana na giełdzie, z spółką notowaną, bądź na New Connectie?
Nie ma przedstawicieli naszej, ani jeżeli chodzi o dystrybucję, ani jeżeli chodzi o produkcję, a to będzie pierwszą firmą zajmującą się elektronicznymi systemami zabezpieczeń na polskiej giełdzie.
Czyli ciężko byłoby w chwili obecnej inwestorom znaleźć sobie spółkę porównawczą, żeby móc już przepatrzeć. Aha, ta branża jest, cieszy się takim, a nie innym sentymentem inwestorów. Państwo będziecie pierwsi pokazywali.
W Polsce, tak, oczywiście na świecie, na rynkach zagranicznych można znaleźć firmy z naszej branży, które są notowane, natomiast jeżeli chodzi o rynek polski, będziemy pierwsi.
A proszę powiedzieć mi, bo powiedział Pan, że w chwili obecnej to jest około 1 mld złotych, to jest wielkość rynku, a są jakieś prognozy, w jakim tempie ten rynek będzie rósł? Bo tak jak powiedziałem, no, jakby ktoś 10 lat temu zapytał się o tak, jak chodziło się po biurach w Warszawie, to nigdzie kart nie było, teraz ciężko przejść gdziekolwiek, przy jakiekolwiek drzwi bez kart. Gdzieś 10 lat temu monitoringu nie było nigdzie, teraz jest wszędzie. W jakim tempie cały rynek się rozwija? Czy są jakieś prognozy na najbliższe kilka lat?
Tak, powołam się ponownie na raport PMR-u, ponieważ jest to jedyny w tej chwili niezależny raport, który powstał o naszej branży, o naszym rynku. Według tego raportu w najbliższych 5 latach należy się spodziewać średniorocznego wzrostu rynku o nieco ponad 6%. Wiąże się to z wzbogaceniem się polskiego społeczeństwa, wzrostem zamożności, w związku z czym coraz bardziej, można powiedzieć, żartobliwie, jest co chronić, tak? Powstaje coraz więcej domów jednorodzinnych, ludzie zabezpieczają się. Natomiast co więcej, jeżeli chodzi o budownictwo, nazwijmy to komercyjne, praktycznie nie ma w tej chwili w Polsce biurowca, czy hotelu, czy fabryki, która powstaje i która nie zainstaluje systemu kontroli dostępu, czy systemu telewizji. A co więcej, jeżeli chodzi o systemy przeciwpożarowe, to tutaj w ogóle jest obligatoryjność zainstalowania takiego systemu, jeżeli budynek jest o odpowiedniej wielkości. Tutaj w grę wchodzą dwa parametry. Po pierwsze kubatura budynku, a po drugie do jakiej ilości osób jest on przeznaczony, jeżeli chodzi o użytkowanie. To powyżej pewnego rozmiaru budynku zainstalowanie systemu przeciwpożarowego jest obowiązkowe, wymagane przepisami prawa. Tak więc każdy powstający większy budynek, czy to jest szpital, czy to jest biurowiec, czy to jest hotel, czy to jest stacja benzynowa, jakieś systemy, czasami wszystkie 4, czasami niektóre z nich będzie instalować.
Rozumiem, że przepisy prawa sprzyjają państwu.
Tak jest. Tak, jeżeli Szczególnie jeżeli chodzi o systemy przeciwpożarowe, które są najbardziej restrykcyjne, ponieważ z całej naszej oferty są to jedyne systemy, które ratują nie tylko mienie, ale również życie. To znaczy, o ile kamera zarejestruje powiedzmy złodzieja i można go potem próbować łapać, o tyle prawidłowe działanie systemu przeciwpożarowego ma szansę uratować komuś życie, zdrowie, zawiadamiając wystarczająco wcześnie, żeby w odpowiedni sposób zarządzić ewakuacją budynku na przykład. Stąd to regulowanie tego segmentu rynku jest zdecydowanie najbardziej zaawansowane i wymogi dotyczące sprzedaży urządzeń są zdecydowanie najbardziej restrykcyjne.
Dobrze. Proszę powiedzieć mi dwa słowa dosłownie o finansach spółki. Jakie spółka miała przychody w 2014 roku? Jakie są prognozy na 2015 i ewentualnie czy Państwo planujecie publikację prognoz na kolejne lata?
Jeżeli chodzi o przychody ze sprzedaży w roku 2014, to one przekroczyły 170 milionów złotych, rosnąc w stosunku do poprzedniego roku o, jeżeli dobrze pamiętam, 5%. Generalnie takie nieco powyżej 5% to jest średnioroczne tempo wzrostu, które odnotowaliśmy w ostatnich dwóch latach i to jest również tempo wzrostu przychodów, które odnotowaliśmy w pierwszym półroczu 2015 w stosunku do pierwszego półrocza 2014. Natomiast ta dynamika wygląda coraz bardziej obiecująco, coraz lepiej im niżej w rachunek wyników patrzymy. Dzięki temu, że nasz model biznesowy czy nasz w ogóle struktura naszego rachunku wyników powoduje, że istotna część kosztów to są koszty stałe, to wzrostowi przychodów towarzyszy więcej niż proporcjonalny wzrost zysków na kolejnych poziomach. I tak
Z czego to wynika?
Wynika to z tego, że istotna część kosztów ma charakter stały, w związku z czym wraz ze wzrostem przychodów koszty nie rosną.
Ale są już poniesione, jasna sprawa.
Rosną wolniej niż przychody i dzięki temu zyskują proporcjonalnie szybciej. I dlatego w ostatnich latach wzrostowi przychodów średniorocznie o około 5% towarzyszyło wzrost EBITDA o 12% i wzrost zysku netto o 16% średniorocznie. A w pierwszym półroczu tego roku wzrostowi przychodów, jak już powiedziałem, o 5% towarzyszył wzrost EBITDA o 13%, jeśli dobrze pamiętam, natomiast wzrost zysku netto o ponad 20% w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku.
Czyli zysk za 2014, jeżeli tutaj patrzę dobrze w dokumenty, mieliście Państwo niecałe 17 milionów.
Tak jest.
A w zysk za pierwsze półrocze niecałe 10 już w
tym
roku.
Nasza sprzedaż ma charakter sezonowy. Większa część przychodów ze sprzedaży jest realizowana w drugim półroczu, w związku z czym nie można przyjąć tak automatycznie, że mniej więcej połowa zysku jest realizowana w pierwszym czy drugim.
A z czego to wynika, że w drugim półroczu jest realizowana? Z czego ta sezonowość wynika?
Jest kilka elementów tutaj. Pierwszym elementem jest to, jest jak gdyby kalendarz prac budowlanych, można powiedzieć. Nasze urządzenia są przez instalatorów instalowane wewnątrz, raczej w końcowych częściach, fazach cyklu produkcyjnego, powiedzmy budowlanego, w związku z czym, o ile w lecie pogoda sprzyja i ludzie zazwyczaj zajmują się budowaniem, mówiąc kolokwialnie, murów, tynkowaniem i tak dalej, ewentualnie kładzeniem okablowania, o tyle urządzenia, kamery wieszają w momencie, kiedy nadchodzą
i tak dalej.
Są wewnątrz do budynków, wieszają kamery. To jest jeden element. Drugi element, którego znaczenie chyba jest nieco już mniejsze niż w poprzednich latach, ale również występuje, to jest kwestia z kolei wydawania kalendarza wydawania pieniędzy przez różne instytucje, przez budżety. Też często jest tak, że jeśli zmienia się koniec roku, a oni mają jeszcze jakieś budżety do wydania, to wtedy starają się zdążyć przed końcem roku, żeby te pieniądze, które były gdzieś tam w planie finansowym założone, wydać i wtedy przychodzą kupować do nas sprzęt.
Dobrze. Prosiłbym jeszcze Pana o powiedzenie kilku słów o strategii spółki, a w szczególności powiązanie tego z ofertą publiczną, bo ile Państwo chcecie pozyskać pieniędzy z oferty publicznej? No i na co Państwo chcecie je przeznaczyć?
Okej, to po pierwsze chciałem powiedzieć, że w ofercie publicznej sprzedajemy wyłącznie akcje istniejące. Nie ma nowej emisji akcji. Dotychczasowi właściciele sprzedają te akcje, które są już wyemitowane, w związku z czym z tytułu IPO nie wpłyną do spółki żadne nowe środki. Natomiast jeżeli chodzi o strategię, ona jest oparta o trzy filary. Filar pierwszy to jest wzmocnienie naszej pozycji w Polsce, głównie przez koncentrację na największych obiektach, na obiektach wielkopowierzchniowych, gdzie zastosowanie mają bardziej zaawansowane produkty i również a jest część software'owa integrująca poszczególne systemy. Tutaj możemy się pochwalić naszym własnym oprogramowaniem integrującym różne grupy produktowe i chcemy zmierzać do tego, żeby to oprogramowanie mogło być wykorzystywane na większą skalę, wzmacniając naszą pozycję w tym segmencie rynku. Po drugie, chcemy rozszerzać naszą ofertę produktową. To jest drugi filar naszej strategii, a więc chcemy do tych grup produktowych, które już mamy w tej chwili, dokładać produkty komplementarne, które są pokrewne z tym, co już w tej chwili sprzedajemy i wykorzystać efekt synergii, efekt skali, mając już zbudowaną sieć dystrybucyjną, dołożenie kolejnych produktów bez większych kosztów rozbudowy sieci sprzedaży powinno się ponadproporcjonalnie przełożyć na rentowność spółki. Trzecim filarem, trzecim elementem strategii, trochę już o tym mówiliśmy w naszej rozmowie, jest ekspansja międzynarodowa. Chcemy ten zbudowany z sukcesem model w Polsce multiplikować w kolejnych krajach europejskich. Chcemy otwierać kolejne spółki w poszczególnych krajach i stać się z firmy będącej numerem jeden w Polsce, graczem zauważalnym, widocznym, jednym z kluczowych graczy na rynku europejskim.
Dobrze, to proszę powiedzieć mi taką rzecz. Załóżmy, że Państwu tu powiedzie się oferta, wszystko jakby Państwo zadebiutujecie. Jakiej wielkości będziecie Państwo spółką, zakładając na przykład, że będzie, że zrealizowana będzie cena maksymalna?
Cena maksymalna wynosi 30 zł na akcję. Mamy 8 milionów akcji, także jeżeli sprzedaż zostanie zrealizowana po cenie maksymalnej, to wycena spółki w IPO wynosi 240 milionów złotych. No, oczywiście w zależności od notowań liczymy na to, że następnie będzie notowana z premią w stosunku do IPO, ale to już rynek i inwestorzy będą weryfikować, jak to powinno wyglądać.
Jasne. I to już przedostatnie pytanie, ale z punktu widzenia inwestorów indywidualnych, nie wiem, czy nie najważniejsze, czy Państwo chcecie być spółką dywidendową?
Tak, zdecydowanie takie jest nasze zamierzenie. Taką cechą charakterystyczną naszej spółki jest to, że generujemy duże dodatnie przepływy gotówkowe, wystarczające nie tylko na finansowanie naszego organicznego wzrostu, ale wierzymy również, że dające pole do popisu i miejsce akcjonariuszom na to, żeby się podzielić z nimi zyskami. Długoterminowym celem zarządu jest wypłata nie mniej niż 50% skonsolidowanego zysku netto na dywidendę.
A to gdybyśmy przyjąć za wzór powiedzmy poprzedni rok, ewentualnie ten, to jaką to w chwili obecnej dawałoby mniej więcej stopę dywidendy?
Po pierwsze warto jeszcze powiedzieć, że raczej pierwsza dywidenda będzie możliwa nie już w przyszłym roku, ale będziemy wypłacać za wyniki roku 2016 w roku 2017. Pierwszą dywidendę tutaj trzeba to uczciwie przyznać, że takie przewidywania. Natomiast jeżeli w związku z tym trudno jest mi powiedzieć o stopie dywidendy w sytuacji, kiedy nieznana jest cena akcji, jaka będzie obowiązywała wówczas za rok dzisiaj. Natomiast przy cenie akcji 30 zł i przy dzisiejszym zysku netto rzędu powiedzmy za rok 2014 17 milionów złotych, połowa tego zysku netto to byłoby jakieś 8,5 miliona złotych, przy kapitalizacji 240, tak, no to można sobie tą stopę dywidendy policzyć na nieco ponad 3, między 3 a 4%.
Tak, właśnie to wyliczyłem, 3,5%. No okej, to na dzień dzisiejszy zakładając jakiś wzrost, rozumiem. No to, żeby inwestorzy mieli pojęcie o skali spółki, mniej więcej stopach dywidendy i tak dalej, bo to dla inwestorów indywidualnych jest to no, czasami najważniejsze pytanie, tak, czy spółka płaci dywidendę. Dobrze, no, ostatnia rzecz, powiedzmy jedno słowo o harmonogramie. Kiedyś zaczynają się zapisy dla inwestorów indywidualnych, do kiedy trwają i gdzie ewentualnie, jakby ktoś był zainteresowany, może po pierwsze szukać informacji, a po drugie, gdzie może się zapisać.
Oczywiście, oferującym jest PKO Investment Bank, w związku z czym na ich stronie, a przede wszystkim na stronie naszej spółki www.aat.pl można znaleźć informacje o ofercie i szczegóły oferujących. Natomiast jeżeli chodzi o konsorcjum detaliczne, to ono składa się z Centralnego Domu Maklerskiego PKO, z Domu Inwestycyjnego Xelion i Domu Maklerskiego mBanku. W tych punktach można składać zapisy na akcje naszej spółki w dniach od 10 września do 21 września. 21 września w poniedziałek to jest ostatni dzień zapisów dla inwestorów indywidualnych. Do 17 można się w tym dniu zapisywać.
A przydział akcji nastąpi kiedy?
Przydział akcji około 25 września i w zależności oczywiście od procedur giełdy papierów wartościowych, pierwsze notowanie spodziewamy się, że będzie miało miejsce około 5 października.
Okej, no bo to też jest ważne, tam jakby timing dla inwestorów, kiedy to trzeba robić, na ile ewentualnie mają zamrożone pieniądze i kiedy będą mogli dysponować swoimi akcjami. Dobrze, dziękuję bardzo panie prezesie, to myślę, że to dużo wyjaśniliśmy, jeżeli chodzi o tajniki działania spółki, w szczególności, kiedy spółka no, nie jest taką popularną marką, z którą każdy inwestor ma na co dzień do czynienia. To cóż, mam nadzieję, że następny raz zobaczymy się, jak już państwo będziecie spółką notowaną. Będę bardzo ciekawy pana doświadczeń, jeżeli chodzi o współpracę z inwestorami, w szczególności z inwestorami indywidualnymi.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Okej, dziękuję bardzo. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną rozmawiał
Jacek Pietrzak, wiceprezes AAT Holding S.A.